Witam, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie Jemu chwała za Jego cudowną miłość, jaką objawił nam w Jezusie Chrystusie. Słyszeliśmy dzisiaj słowo, które już nam na początku przypominało Ewangelię Jana 3:16-17. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wspaniała rzecz. Grzech w ogrodzie Eden. I na pierwszych stronach karty już jest obietnica. Najpierw Bóg żałuje człowieka, który zgrzeszył, który oddalił się od Niego, który się chował przed Nim. A później obietnica zbawienia. Zbawienia każdego grzesznika, ciebie i mnie. Nie ma ani jednego człowieka, który by nie potrzebował zbawienia. Czytamy już przepowiednie proroka Izajasza w 7 rozdziale, 14 i 15 wersecie. Przepowiednia, która mówi: dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna, nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem siadłem i miodem żywić się będzie do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Czy to nie jest wspaniała rzecz? Blisko 800 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa była wiadomość. Dobra wiadomość, wspaniała wiadomość, że narodzi się Immanuel, Zbawiciel świata. Ale gdy się tak zastanowimy, czy naprawdę ludzie oczekiwali tego Zbawiciela, tego Immanuela, Boga wśród ludzi, Boga z nami? Większy opis tego, co się miało wydarzyć, jest także w Izajasza 9 rozdziale, wersety 1-6. I czytamy: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość, udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują żniwa, jak się weselą przy podziale łuków. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy, połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zwroczony pójdzie na spalenie, na pasmę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Czy dzisiaj jest ktoś w stanie przewidzieć w tak odległym czasie jakieś wydarzenie? To jest niemożliwe. Bóg w cudowny sposób objawił swojemu narodowi, narodowi wybranemu, któremu przyobiecał zbawienie. Ludzie nie oczekiwali. Nie oczekiwali przyjścia Zbawiciela. Dzisiaj ludzie oczekują na powtórne przyjście. Pan Jezus przyjdzie wtóry raz. Pamiętamy także Noego, który nawoływał ludzi do pokuty, że przyjdzie tragedia na nich, że przyjdzie potop. Oni zlekceważyli, odrzucili wołania, nawoływania i stało się, zginęli. niewielka tylko grupka została, no, jego rodzina uratowani. Jezus przyjdzie na pewno, czy ktoś tego chce, czy nie chce, po raz drugi. I właśnie jest czas, czas łaski, w którym żyjemy. Czytaliśmy dzisiaj wiele słowa, słyszeliśmy pieśni, które mówiły o narodzeniu Zbawiciela, cudownego Zbawiciela. Chciałbym, abyśmy jeszcze przeczytali inne słowo, które mówi na ten temat coś więcej. To jest, myślę, o Hebrajczyków, list apostoła Pawła do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział. Wielu z nas zna te wersety prawie na pamięć. Czytamy je często, wspominamy i jesteśmy... Ciągle odkrywamy coś na nowo. Jesteśmy ciągle wdzięczni Bogu za to, co On dla nas uczynił w Jezusie Chrystusie. I czytamy. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodził. I znowu: ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach prawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Obraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, a Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończysz lata Twoje, do którego z aniołów powiedział kiedy: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dzisiaj słyszeliśmy w radiu te wszystkie słowa zapisane w Biblii. Także byłem na spotkaniu wigilijnym, gdzie zaproszono mnie do szkoły jako emeryta i tam też czytano ten urywek Słowa Bożego mówiący o narodzeniu, który czytał dzisiaj Dawid. I pamiętam, gdy Marek składał życzenia, był też zaproszony, powiedział takie słowa, które my znamy, ale powinniśmy ciągle przypominać sobie i ciągle mówić o tym innym. Pamiętajmy na co dzień, że ten Jezus, który narodził się w Betlejem, On jest prawdą, drogą i życiem. I tak zakończył przemowę. To jest wspaniała rzecz, że możemy sobie mówić, przypominać, że mamy tak wspaniałego Zbawiciela. Także jeszcze chciałbym, abyśmy przeczytali Ewangelię Jana. Pierwszy rozdział. Dzisiaj słyszeliśmy już słowo, ale przeczytajmy jeszcze, zechciejmy przeczytać. Pierwszy Jan, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 1 do 18. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczyć o światłości, by wszyscy przezdzeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezdzeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczy o Nim i głośno wołał: ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaskę. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Słyszeliśmy, czy czytaliśmy w domu te wszystkie historie związane z narodzeniem Pana Jezusa Chrystusa. Kto się cieszył tylko? Ci pastuszkowie, którzy podążali za tą gwiazdą, która ich prowadziła, oni przyszli złożyć pokłon i hołd. Ale ci władcy, mężczyźni tego świata, ci, którzy dowiadywali się tylko po to, nie żeby przyjść i oddać mu pokłon i cześć i chwałę, ale przyszli po to, aby wywiadywać się, gdzie on jest. Herod chciał już na samym początku uśmiercić Pana Jezusa Chrystusa. Ale Bóg wie, że jakie są zasadzki szatana. Bóg go z tego uwolnił, wyrwał. Poszli inną drogą. Wiemy o tym, czytaliśmy. Chciałbym, abyśmy jeszcze wrócili do tego, co mówiłem. 800 lat prawie przed narodzeniem Chrystusa. Wspaniała, radosna dla wszystkich, którzy żyli, wiadomość, że Pan na pocznie porodzi Syna i nazwie Go Immanuel. To było coś, co poruszyło na pewno wszystkich, ale z biegiem czasu ludzie jakby usnęli, zapomnieli. Byli zainteresowani tym, co ich otaczało, codziennością. Jednak Jezus Chrystus, czy ktoś chciał, czy nie chciał, On przyszedł. I chciałbym, abyśmy przeczytali epizod, jeden z takich epizodów życia Jezusa Chrystusa. Myślę tutaj o Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, 1 do 10. Zechciejmy przeczytać. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, by przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał im powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i, zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zostali sługę zdrowi. Epizod, jeden z wielu. Czytamy, że gdyby te wszystkie rzeczy, te wydarzenia, w których Jezus brał udział, spisać, nie byłoby miejsca, aby to schować, gdzieś pomieścić, ułożyć. Ale właśnie to jest taki mały epizod. I co my w tym epizodzie czytamy? Czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że ten właśnie rzymski setnik miał ulubionego sługę. Widocznie był bardzo oddany. Ale i on zachorował i trzeba było wezwać lekarza. Jednak lekarze niewiele mogli pomóc. Wtedy ten rzymski setnik przypomniał sobie, że wiele słyszał o Jezusie i udał się do Niego. Ten rzymski poganin wyznał przed Jezusem takie słowa, które słyszeliśmy. W ogóle chciałbym przypomnieć, że właśnie Rzymianie byli ludźmi, którzy mieli wielu bogów, a tak naprawdę nie wierzyli żadnemu. Nie wierzyli w żadnego. I właśnie ten poganin, ten setnik, wyznał przed Jezusem słowa, które wielu z nas zastanawiają. Chociaż jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nasza ufność powinna być właśnie podobna do ufności, jaką zadeklarował ten rzymski setnik. I co on powiedział? On powiedział, może w takich prostych słowach: dla ciebie możliwe jest to, co niemożliwe. Krótko mówiąc. Czyli co? On wiedział, kim jest Jezus Chrystus. On wiedział, że On jest tym Zbawicielem. On jest tym Bogiem. I co wtedy Pan Jezus czytaliśmy? Wtedy Pan Jezus, odwracając się do tych, którzy szli za Nim, powiedział: zaprawdę powiadam wam, zaprawdę, to znaczy coś pewnego, na pewno tak jest, tak było. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Ten pogański setnik pojął, że w Jezusie przyszedł do nas Bóg. Że Bóg objawił nam się w Jezusie Chrystusie, bo wiemy, że święty Bóg nie mógłby stanąć przed człowiekiem. Odblaskiem swojej świętości i chwały człowiek by został unicestwiony, zabity. Grzeszny człowiek nie mógłby się ostać. Ale Bóg przyjął postać nędznego człowieka. Przyjął postać człowieka. On naprawdę był człowiekiem. Ale musimy pamiętać, że właśnie ten setnik też sobie to zdawał z tego sprawę, że Pan Jezus Syn Boży nie przyszedł po to tylko, aby uzdrowić jakiegoś sługę setnika. On nie przyszedł także udowodnić tym samym istnienie Boga. On chciał czegoś więcej. On przyszedł po to, aby ludzie mieli pokój z Bogiem. Grzech, który rozłączył człowieka z Bogiem. Przepaść. A nam co daje życie z Bogiem? Czy opłaci się być chrześcijaninem? Niech każdy w domu przeczyta Efezjan 1:3-14. Chciałbym tu posłużyć się przykładem. Pewien generał, jadąc podczas manewru na koniu przez las, zahaczył o gałąź i wyrwał sobie kawałek materiału z kurtki. Kiedy wracał, a wiemy, że nie wypada, aby generał w podartym ubraniu chodził, kiedy wracał, zauważył siedzących żołnierzy i spytał się, zwrócił się do nich i pytając tak, kto z was jest krawcem? Jeden z żołnierzy zerwał się na baczność i powiedział, tak jest, panie generale, ja jestem krawiec. Na to generał do niego mówi, przyjdźcie, żołnierzu, zaraz do mojej kwatery i załatacie mi kurtkę. Żołnierz odpowiedział, ale ja nie umiem tego zrobić. Jak to nie umiecie, powiedział generał, przecież jesteście krawcem. Przepraszam, panie generale, ale ja nazywam się krawiec. Ja nie jestem krawcem, powiedział żołnierz. To jest trafne porównanie. To jest porównanie do dzisiejszych chrześcijan. Należy niestety powiedzieć, że to także można powiedzieć o większości dzisiejszych chrześcijan. W objawieniu Jana 3:1 do zboru Sardes jest napisane, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Są tacy chrześcijanie. Czyli tak zwane chrześcijaństwo nominalne z nazwy. W rzeczywistości powinni powiedzieć, że nazywając się chrześcijanami, wcale chrześcijanami nie są. Takich mamy w koło, tacy nas otaczają. Ale warto być chrześcijaninem w sensie biblijnym. Tak jak Słowo Boże nas tego uczy. Może ktoś pyta, skąd to wiemy, że Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie? Skąd mamy pewność, że akurat wierzymy, zaufaliśmy żywemu Bogu? I odpowiedź jest taka, wiemy stąd, że Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. To, co dzisiaj przypominamy, to, co dzisiaj mówimy, to, co jest dla nas radością, że mamy Zbawiciela Jezusa Chrystusa, wspaniałego Zbawiciela. Bóg bardzo nas kocha i ciebie i mnie, każdego człowieka bardzo kocha. To właśnie odwieczny plan zbawienia, ratunku dla każdego człowieka. To dzisiaj słyszeliśmy Jana 3:16-17. Miłość Boża przyszła do nas w Jezusie Chrystusie. Ale jest także w księgach Biblii zapisane, że Bóg powiedział kiedyś do swojego narodu, chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście. Bóg wołał. A dzisiaj? Dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj Bóg także woła nas. Chodźcie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię wieczne odpocznienie. On woła, on zaprasza każdego, bez wyjątku. Kiedy byłem u braci Romów w Wyszczycy Kłodzkiej, oni mają troszeczkę inne motto, a takie, że Bóg nie ma względu na osobę, ale każdy jest miły ten, kto czyni wolę Jego. A zatem on nie patrzy, że ty jesteś taki czy inny, czy takiego koloru, czy innego. On wszystkich kocha jednakowo. Ale wiemy, że ludzie często milczą. Często milczymy, gdy Bóg nas woła, gdy woła każdego z nas. Często ludzie pytają, dlaczego Bóg milczy, gdy dotykają nas różne doświadczenia. Nie dotykają, dotykają każdego z nas. Wtedy ludzie pytają, dlaczego Bóg milczy? Bywa, że i złorzeczą Bogu, są niezadowoleni, ale pamiętajmy, że milczenie Boga jest Jego najstraszniejszym sądem nad nami. Kiedy Bóg milczy, kiedy na studium rozmawiamy i właściwie jest wiele przykładów życia, że Bóg przeważnie w życiu daje trzy szanse na to, abyśmy do Niego się nawrócili i przemawia na różne sposoby. To, co dzisiaj czytaliśmy, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg. Ale wiemy, że ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, przez Jezusa Chrystusa. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Zdajemy sobie sprawę, że gdy wypowiadamy jakieś słowo, ono ulatuje, staje się tchnieniem. Ale Bóg, Bóg Wszechmogący, kazał swemu Słowu stać się ciałem w Jezusie. I stało się. I Jezus jest tym ostatnim Słowem. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie, to moje ostatnie słowo, bo tu powiedziałem, że Pan Jezus jest ostatnim słowem. Chciałbym się posłużyć następnym przykładem. Gdy mamy bardzo cenną rzecz i wystawimy ją na sprzedaż, chociaż do końca nie znamy jej wartości, proponujemy jakąś cenę. Przypuśćmy, że to jest 1000 złotych. Kupujący mówi, że nie da więcej jak 300. Licytacja trwa. My w końcu mówimy, że powinniśmy żądać za to 1200 zł. Wtedy kupujący podnosi stawkę i mówi, dobrze, da 400. My odpowiadamy, że chcemy 1100. I tak właściwie trwa targowanie czy licytacja. Aż wreszcie my, sprzedający, oświadczamy i mówimy 800 zł, dodając to moje ostatnie słowo. Teraz trzymamy się tego słowa. i nie mamy nic więcej do powiedzenia. Powiedzieliśmy ostatnie słowo. Bo inaczej, gdybyśmy inaczej postąpili, zrobilibyśmy siebie błaznów. Czy rozumiemy to? Myślę, że rozumiemy. Gdy ludzie skarżą się, że Bóg nie mówi do nich i pytają dlaczego? Dlaczego Bóg nie mówi? Dlaczego Bóg milczy? Wiecie co? Jest tylko jedna odpowiedź. Bóg nie ma tym ludziom, to znaczy tobie i mnie i każdemu człowiekowi, nie ma już nic więcej do powiedzenia. To znaczy ostatnie słowo to był Jezus Chrystus. Jeżeli nie chcemy przyjąć tego ostatniego słowa Jezusa Chrystusa, nasza wola. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Inaczej mówiąc, nic nam nie pozostaje, jak przyjąć Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli mamy także uczucie, że Bóg milczy, może być to spowodowane, że odeszliśmy zbyt daleko od Boga. Jesteśmy zbyt daleko. I Bóg nam nie ma nic do powiedzenia, bo my zostawiliśmy Boga, odeszliśmy zbyt daleko. Nie mam czynności. Bóg często milczy. Dlaczego? Musimy także sami sobie odpowiedzieć. Bo my często ponosimy winę. O Jezusie jest powiedziane, do swojej własności przyszedł, ale go swoi nie przyjęli. Czy ta historia nie powtarza się do dnia dzisiejszego? Jest napisane także w objawieniu Jana i w innych miejscach, oto stoję u drzwi i kołaczę. On stoi u drzwi twojego serca, u drzwi każdego serca i chce wejść. Ale ludzie nie przyjmują. I tak właściwie w tym miejscu moglibyśmy powiedzieć, że historia Boga z ludźmi powinna się zakończyć. No bo właściwie, jeśli człowiek nie ukazuje skruchy, nie pokutuje, nie przychodzi przed oblicze Pana, nie potrzebuje Pana. Ale choć wydaje się to dziwne, ta historia nie kończy się. Ale idzie dalej. I dlatego czytamy, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc dzieckiem Bożym można stać się, przyjmując Jezusa. Prosta rzecz. Przyjmując Jezusa. Chciałbym jeszcze się posłużyć jednym przykładem, o którym już mówiłem, o pewnym zbieraczu, kolekcjonerze obrazów, który miał obrazy najsławniejszych malarzy. Do tego zachęcił także swojego syna, który razem z nim zbierali, kupowali najlepsze obrazy, jakie można było kupić. Ale pewnego razu syn tego właśnie kolekcjonera został wezwany do wojska. I tam, broniąc swojego kolegi, zginął. Właściwie dwóch kolegów, których uratował. I ten zasmucony ciągle oczekiwał, że może to nie jest wiadomość prawdziwa, że jednak żyje, ale pewnego dnia zapukał do jego drzwi kolega, którego uratował. I on mówi, ja jestem tym, którego pański syn uratował. Ale nie tylko mnie, ale jeszcze jednego kolegi. Właśnie ten drugi kolega namalował portret pańskiego syna. Ten ojciec tego syna przyjął ten portret, ustawił go, a ponieważ to były takie święta właśnie jak dziś Narodzenia Pańskiego, ustawił sobie ten portret przed sobą i ciągle wpatrywał się w ten portret. Aż przyszedł czas, kiedy i on zmarł i te wszystkie dzieła sztuki zostały oddane do aukcji na sprzedaż. I prowadzący zachęcał, ale powiedział, że najpierw musi być kupiony ten obraz, który oni uważali za jakiś słaby artystycznie, że to nie ma takiego znaczenia. Ale był tam także znajomy tego ojca i on znał tego syna i on go kupił, przypuśćmy, za $10. I ten pan, który prowadził aukcję, powiedział, aukcja skończona, a przecież tylu ludzi czekało, żeby kupić te najbardziej intratne obrazy i zburzeni, bo jak, a aukcja zakończona, przecież takie tyle obrazów, a ten właśnie prowadzący tą aukcję powiedział, bo to jest zapisane w testamencie, że kto weźmie syna, kto ma syna, ma wszystko. Rozumiemy to? Ten człowiek, który kupił za $10, dostał milionowej wartości obrazy, bo kupił za $10. Kto ma syna, ma wszystko. Pamiętajmy, że kto ma Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, ma z Nim wszystko darowane. Królestwa Bożego najpierw szukajcie, a wszystko inne będzie wam przydane. Wspaniała rzecz, co Bóg przygotował w Jezusie Chrystusie. I chciałbym jeszcze przeczytać takie dotyczące porównania z tego, cośmy dzisiaj słyszeli, śpiewali i mówili. Powiedzieliśmy i czytaliśmy, a słowo ciałem się stało. Odwieczny Bóg i prawdziwy człowiek, Jezus Chrystus. Kim był? Porównania. Kim jest? On był największym, lecz stał się najpokorniejszym. Był najbogatszy, a dla nas stał się ubogim. On Pan nad wszystkim przyjął postać sługi. On, którego czczą aniołowie, przez ludzi był znieważany. Gdy przyszedł do swoich, oni go nie przyjęli. Na jego bezgraniczną miłość odpowiadano z nienawiścią. Miał prawo wymagać, lecz myślał tylko o tym, jak innych obdarzyć. Był źródłem życia wiecznego, lecz prosił Samarytankę o wodę. Uzdrawiał cierpiących, lecz cierpiał więcej niż kiedykolwiek kto inny. Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził. Zamiast się zemścić, przebaczał. Płakał, lecz nasze łzy nieustannie wyciera. Modlił się, a jednak wysłuchuje naszych modlitw. On sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, pod Książem Życia musiał przejść przez śmierć. Sprzedano go za 30 srebrników, a on za najwyższą cenę wykupił cały świat. Czytamy, drogoście bowiem kupieni, nie srebrem ani złotem. Pan Jezus położył życie za każdego człowieka, a święta krew obmywa każdego od grzechu, oczyszcza. Ludzie przybili go do krzyża, ale Bóg rzekł do niego: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżkiem stóp twoich. Jemu pokornemu i znieważonemu człowiekowi dał Bóg wszelką moc na niebie i na ziemi. Czy on jest twoim zbawicielem? Czy otworzyłeś mu serca, aby zamieszkał? Jeśli tak, chwała Bogu. A jeśli nie, uczyń to jak najprędzej. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś, jutro, nie należy do nas. Bogu niech będzie chwała za Jego cudowną miłość w Jezusie Chrystusie. Amen.